Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam Państwa w otwartym mikrofonie Radia Zachód, a dziś porozmawiamy o polityce energetycznej i partnerstwie w tej dziedzinie ze Stanami Zjednoczonymi. Strategicznym partnerem Polski w energetyce jądrowej będzie USA i amerykańskie firmy, zarówno w budowie konwencjonalnej, dużej elektrowni jądrowej, jak i we wdrażaniu małych reaktorów. Takie informacje dobiegły w poniedziałek za oceanu. W Waszyngtonie doszło do podpisania porozumienia między amerykańskim New Scale Power i polskim producentem miedzi KGHM w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem małych reaktorów modułowych w Polsce. W ramach tej umowy New Scale będzie współpracować z KGHM w celu wsparcia wdrożenia technologii małych reaktorów. Oba koncerny chcą uruchomić pierwszą elektrownię w Polsce już w 2029 roku. Amerykańska spółka poinformowała, że pozwoli to Polsce uniknąć nawet 8 milionów ton emisji CO2 rocznie. Tymczasem w Europie część państw kwestionuje korzyści płynące z używania atomu jako zieloną energię. Taką strategię przyjęły między innymi Niemcy. Dlatego dziś pytamy Państwa, czy postawienie na atom w dobie kryzysu energetycznego jest słusznym kierunkiem, czy Polska powinna w przyszłości opierać swoje zasoby energetyczne może na tak zwanej zielonej energii.
Opinie słuchaczy Radia Zachód. Dzwoń teraz. 68 324 22 55.
Telefony od Państwa odbiera dziś Andrzej Gruszka. Zapraszam do wyrażania swojej opinii, do telefonowania i rozmów z nami. Przypomnę pytanie, czy postawienie na atom w dobie kryzysu energetycznego jest słusznym kierunkiem, czy Polska powinna w przyszłości opierać swoje zasoby energetyczne jedynie na tak zwanej zielonej energii. Przypomnę numery telefonów 68 324 2255 i 68 324 35 33. Już teraz można również komentować nasz program na Facebooku, na Twitterze, czyli naszych platformach społecznościowych. A zanim zaczniemy dzisiejszą rozmowę na falach Radia Zachód, na początek posłuchajmy jeszcze zasad naszego programu.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się na temat audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
Mamy już pierwsze telefony, dzwonią do nas Państwo, więc odbierzmy pierwszy telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, witam.
Kłaniam się, witam serdecznie.
Z tej strony Michał, witam w ten dzień słoneczny i oby tak dalej był.
Tak
proszę
jest.
Państwa, panie redaktorze, Niemcy troszkę się przeliczyły na tej zielonej energii. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że niedawno Niemcy musieli, nie było słońca, nie było wiatru i oni opierają teraz na tą energię ekolego i musieli po prostu sprowadzać z innych krajów. Także najlepszy jest miks energetyczny, żeby wszystkiego było po trochu w miarę możliwości, skoro nie mamy swojego gazu tyle, więc trzeba po prostu zrobić ten miks. I teraz tak, ja zawsze myślałem, żeby współpraca była z Francją. Dla mnie Francja to jest wzorem tu w Europie, bo ma 58, bodajże mogę się mylić tam, reaktorów i chyba ze 60 czy 70% energii wytwarzają właśnie elektrownie atomowe. Niemcy za szybko, wracając do tego, za szybko zamkli elektrownie, ich niektóre mogły pracować jeszcze 30 lat. Ale jakieś tam naciski ekolego i zamknij te elektrownie, które jeszcze mogły 30 lat pracować. I także myślę, że taka, te takie, byłem raczej za większymi elektrowniami właśnie przy współpracy z Francją, ale no, myślę, że tak do tego jeszcze dojdzie. Na razie Amerykanie pomogą, żeby zmniejszyć tą emisję. No taka ich, tak myślę, tak sobie przeliczam, elektrownia atomowa to mniej więcej daje tyle, co nasza w szczycie, nasza szczytowo przepompowa dychów, tam gdzieś 70-80 MW chyba. Także to jest podobnie i to one będą na razie głównie dla przemysłu, dla hut, kopalń i tak dalej, no ale odciążą nasz rynek energetyczny i mniej będzie spalin, mniej wszystkiego. Także jestem za. Na obecną chwilę tak musimy wejść w tą energię atomową. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo za ten telefon, za opinię. Pozdrawiam serdecznie. A mamy kolejną osobę na drugiej linii, zatem odbierzmy kolejny telefon.
No witam panie redaktorze.
Dzień dobry.
Towarzysz Adam Skorzowa, dzień dobry.
Kłaniam się.
Ja jestem za każdą energią, która pozwoli uniezależnić się, żeby tej energii nie eksportować z innych krajów. Polska powinna być niezależna.
Nie importować.
Nie importować, zgadza się, pomyliłem się. I te właśnie elektrownie atomowe, bo jestem przeciwny budowania dużej elektrowni atomowej. Mhm. Znaczy te małe atomowe, które mają najnowocześniejszą technologię, no pozwolą w pewnym sensie dużo odciążyć i emisja pyłków węgla i do atmosfery się zmniejszy, ale świat idzie z postępem i właśnie ta energia odnawialna coraz więcej jest stosowana nawet w gospodarstwach domowych, bo to jest fotowoltaika.
Tak.
I te plantacje wiatrowe, to wszystko właśnie ma na celu Polskę uniezależnić, żeby tej energii nie eksportowała.
A tak dopytam pana w takim razie, widziałby pan w tym miksie energetycznym, no bo o tym, prawda, rozmawiamy, tutaj energia wiatrowa, tutaj energia słoneczna, tutaj atomowa, tu jeszcze inna, widziałby pan jakieś miejsce też w tym miksie jeszcze dla węgla?
No, jeśli chodzi o węgiel, no to myślę, że węgiel jeszcze będzie przez kilkadziesiąt lat potrzebny Polsce, bo Polska nie jest bogatym krajem, która może od razu zrezygnować z węgla. Tylko że oczywiście to ma być stopniowo zastępowane i miejsca pracy mają być nowe dla tych osób, które stracą pracę. To nie jest na 5 lat, to jest na 20-30 lat, żeby to wszystko zrealizować. Ale to jest wszystko do zrealizowania. No dziękuję. Mhm.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za ten telefon i za opinię. A mamy już kolejnego rozmówcę, a może rozmówczyni na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Kłaniam się, witam.
No panie redaktorze, no Unia to jest wielki spekulant, bo tak, ogromne koszty są za CO2. Teraz już jest 100 euro za tonę CO2 wydzielane. 60% kosztów energii to jest właśnie opłata za CO2. I teraz zmuszają nas z powrotem do węgla. Do węgla. Bo jeżeli kraje nie będą, proszę pana, innych energii mieć, innych, to jest drobnostka te wie pan, inne energie. I zmuszają nas z powrotem do stosowania węgla, a jak będziemy stosować węgiel znowu, w większych ilościach, to znowu więcej będziemy musieli płacić za CO2, prawda?
No tak, stosowanie paliw kopalnych wiąże się z kosztami.
No właśnie. Więc z jednej strony, proszę pana, spekulanci z Unii Europejskiej, ci czołowi na czele Timmermansa, z jednej strony chcą tutaj, żeby zielona energia była i tak dalej, ale nas i inne kraje zmuszają, aby stosować dalej węgiel w większości. A przez to się zwiększa wydzielanie CO2, a przez to zwiększa się opłaty za CO2. To jest spekulacja. Spekulant. Największy spekulant to jest właśnie Unia Europejska.
Dobrze, rozmawiamy dzisiaj o atomie, prawda, nie o spekulacji, czy o tego typu...
Ale to jest nawiązanie.
Dwa zdania i kończymy. Musimy kończyć, bo czas nam się wyczerpał. Dwa zdania.
I panie redaktorze, atom to wcale nie jest taki jak bezpieczny. Przykład Japonii pokazał, prawda? Trzymać przyszło i bomba atomowa w cudzysłowie, prawda?
Tak.
I tak dalej, i tak dalej. Nie jest. A gdzie składować te odpady? Gdzie?
Mhm. No. Dobrze.
A terroryści na przykład dostaną się do tych odpadów i wykorzystają je przy produkcji bomby atomowej. I co?
Dobrze, musimy kończyć. Dziękujemy bardzo. Czas nam się wyczerpał. Bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę państwa, rozmawiamy dzisiaj o tym, że Polska podpisała umowę z jedną firm amerykańską, w ogóle to zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie właśnie energetyki i chodzi o to, że będziemy mogli w tej chwili pozyskiwać energię z atomu. Oczywiście pierwsze tego typu urządzenia, elektrownie mają pojawić się i stanąć u nas i w pełni pracować w 2029 roku. Taka umowa między firmą NuScale a KGHM, polskim koncernem miedziowym, właśnie w sprawie wdrożenia technologii małych reaktorów na terenie Polski. Mamy kolejny telefon, odbierzmy. Halo?
Nie wiem, czy ja, czy kto inny.
Dzień dobry, witam.
Wejdę, Rysiek wejdzie z Radochowa.
Witam.
Panie redaktorze, chyba mam jakiś chaos informacyjny, bo na przykład pół roku temu czytałem, że grupa Solorza weszła w kontakty z Amerykanami i mają budować właśnie w tym paku, pod modelem Komunin, tak samo te elektrownie modułowe. nie wiem, czy to teraz Sasin i rząd PiSu robi konkurencję dla Solosza.
Pan, prywatna firma może rozwijać swoje technologie, jeżeli w jakiejś branży funkcjonuje prawdopodobnie dowolnie, oczywiście, jeżeli otrzymuje na to zgodę, bo są to branże tak wrażliwe, jeśli chodzi o energetykę, że tutaj potrzeba zgody. Być może pan Solosz i jego firmy rzeczywiście podjęły taką inicjatywę. Kiedyś, Sasin, prawda, na, ktoś chciał wydobywać gaz, prawda, bo w Kazachstanie.
Czy nas stać? Bo z tego, co ja widzę, świat bardziej idzie na hydroelektrownie. Weźmy Chiny, Rosja, nawet Ameryka Południowa korzystają z hydroelektrowni. Raz, że załatwiają sobie problemy powodziowe. Drugi, na przykład Chiny, tam ma trzech przełomów, zrobili drogę wodną, gdzie statki oceaniczne wchodzą 2,5 tysiąca kilometrów w ląd. To się w naszych warunkach w głowie nie mieści, można powiedzieć. No,
my nie mamy takich odległości u siebie jak 2,5 tysiąca kilometrów, nawet nie ma o czym mówić.
Tak, ale na przykład mój Radachów, przed wojną za Niemca było 3 elektrownie wodne. Jedna funkcjonowała jeszcze od lat początku lat 60. w Radachowie. Później weszła elektrownia państwowa, to skasowali. I ja uważam, że my powinniśmy wykorzystać potencjał naszych rzek, a nie pchać się w jakieś straszliwie drogie inwestycje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i mamy kolejnego rozmówcę, a być może rozmówczyni. Halo?
Dzień dobry, rozmówca Krzysztof.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Witam słuchaczy. Panie Danielu, jak otrzymujemy rachunek z od dostawcy energii, to jaką część na tym rachunku stanowią te dopłaty, te certyfikaty unijne za emisję CO2?
Wie pan, ja rachunku w życiu nie widziałem, nie płaciłem, to niech pan mnie nie pytał.
No to wie pan, to już wielu specjalistów pokazało, że to jest około 20%, tak? A kampanię reklamową mamy taką, że do świadomości ludzi dociera, że aż 60%. Mhm. 60% to jest ten koszt wytworzenia energii. Nie,
to jest całościowy koszt, który musimy w tej chwili płacić. Inaczej trochę pan to interpretuje. Tak. Dobrze, rozmawiam o atomie dzisiaj. Wie pan, o tej umowie
tak,
staramy się rozmawiać.
To się wiąże, jeśli rozmawiamy o miksie energetycznym, o tym właśnie, że mają być zróżnicowane, tak? Jeśli to jest 20%, 1/5, a z tego jeszcze większość wraca do nas w postaci, to trafia do polskiego budżetu właśnie na transformację energetyczną. Ja ponawiam już chyba po raz trzeci moje pytanie.
I nikt uwag nie wnosi, wie pan, że nikt uwag nie wnosi z wydatkowania tych pieniędzy. One są rozliczane cały czas w Europie.
No właśnie,
słyszał
chali,
pan jakieś uwagi?
60 miliardów,
wie pan co?
Te 60 miliardów,
przeznaczono pieniądze prawidłowo, bo rozliczenia, które są przekazywane do Komisji Europejskiej, generalnie nikt nie podnosi, że one są złe w żadnym stopniu. Bo tam część ma być inwestowana.
Za te miliardy.
Znaczy przykład jest taki, że nikt nie podnosi i argumentów, że jest źle rozliczane coś. No to powinno wystarczyć.
Ja w każdym bądź razie uważam, że te pieniądze rozmyły się w naszym budżecie. Nie inwestowaliśmy w sieci, nie inwestowaliśmy w odnawialne
źródła. A ile powinniśmy inwestować pana zdaniem z tych pieniędzy, które otrzymaliśmy?
Powinniśmy inwestować co najmniej tyle, ile mamy z tych
certyfikatów. Czyli ile? 100% uważa pan?
Czyli 60 miliardów.
Czyli 100%? Nie, właśnie, no jest pan w błędzie, no nie musimy 100% inwestować. No i właśnie to jest to.
A panie Danielu, ostatnie zdanie, sprostowanie, bo pan powiedział, jak ostatni raz rozmawialiśmy na temat energetyki, ja powiedziałem, że zapisu nie powstał na lądzie żaden wiatrak. Pan powiedział, że to nieprawda, bo jak jechał nad morze, widział. Sprawdziłem to dokładnie. No i niestety widział pan te wiatraki postawione jednak za czasów Tuska.
Świetnie. Bardzo się cieszę, że są.
W ostatnich miesiącach były dni, że dawały 30% energii dla naszego kraju.
Były duże wiatry i ja się cieszę, że dawały tyle energii. Pan też chyba się cieszy, prawda?
No oczywiście.
No, może będzie taniej dzięki temu, dzięki tej zielonej energii.
Trzeba było nie marnować ostatnich 6 lat.
Może ich jest za mało po prostu, tych wiatraków, za mało zbudowano.
No,
dziękuję bardzo, dziękujemy bardzo. Czas nam się wyczerpał. Mamy kolejnego rozmówcę, ktoś był na linii, ale ktoś się rozłączył. Proszę państwa, przypomnę dzisiejsze pytanie i o czym rozmawiamy. Mianowicie, czy postawienie na atom w dobie kryzysu energetycznego jest słusznym kierunkiem, czy Polska powinna w przyszłości opierać swoje zasoby energetyczne jedynie na zielonej energii, a to pytanie jest pokłosiem umowy, która została podpisana właśnie w Stanach Zjednoczonych między amerykańskim koncernem New Scale Power i KGHM, czyli polskim koncernem miedziowym. Na mocy tej umowy mają pojawić się tak zwane małe elektrownie, technologie małych reaktorów, i te reaktory mają dawać nam energię na długie lata, a Polsce dzięki temu może udać się uniknąć nawet 8 milionów ton emisji CO2 rocznie. Takie są zamierzenia. Pierwsza elektrownia ma stanąć w 2029 roku, więc już za 9 lat. Mamy kolejny telefon, odbierzmy.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Kazimierz z Rzecza.
Kłaniam się.
Oczywiście odpowiadam na pytanie, nie powinna. Zgadzam się z opiniami tutaj innych słuchaczy, że najlepsze, co może być, to jest jak wszystko w życiu miks, tak zwany miks energetyczny.
Czyli taka dywersyfikacja.
Tak, proszę pana. Oszczędności to dotyczy, nie wiem, dostawców różnych innych, nie można przy jednej, jak jest takie przysłowie przy jednej, no, kot przy jednej dziurze to też zdycha i tak dalej, to trochę inne ma znaczenie, ale chodzi o to, że powinniśmy skorzystać z wszelkich możliwości i z węgla także, bo przecież istnieją nowoczesne technologie spalania węgla, które nie mają emisji dwutlenku węgla. I technologia idzie do przodu, proszę pana, i z tego nie możemy korzystać. Gaz był jeszcze do niedawna, proszę pana, jako kopalnia, jest nieuznawany przez Unię Europejską, ale to się zmieniło w ciągu ostatnich 2 czy 3 miesięcy. Unia zrobiła, bo Niemcy postawili na ten Nord Stream.
To prawda, zmieniło się.
I sobie zmieniają. Tak samo mogą zmienić, co pan mówił niedawno, że mogą zmienić przepisy, bo tam ileś będziemy mogli zaoszczędzić, ileś milionów tego dwutlenku węgla. Nie, proszę pana, to się zmieni.
To chyba nie ja mówiłem.
I znowu będziemy z tyłu. I znowu będziemy gonić. I znowu będziemy płacić. Proszę pana, biogazownie, wodne elektrownie na małych rzeczkach. To wszystko jest zgoda. Zielona energia jest bardzo dobra. Tylko pod warunkiem, że się nauczymy ją magazynować. Tak. Musi iść technologia w magazynowanie, bo jak w nocy śpimy i prądu nie pobieramy, a wiatry wieją, co prawda słońca nie ma, ale ta energia jest marnowana. No, to też musi być. Złoża termalne, proszę pana. No i jeszcze taka jest...
No jest tych źródeł dużo, z których można korzystać, prawda? Musimy kończyć.
Jeszcze jedno zdanie. Jedno jest technologia, że węgiel, który się nie opłaca już wydobywać, należy spalać pod ziemią. Prawda?
I energia sama do nas dotrze, prawda?
Tak jest.
Dobrze, musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon, bo czeka radiosłuchacz na linii drugiej. Halo?
Dzień dobry, Waldek Żagań.
Witam, panie Waldemarze.
Ja jestem jak najbardziej w tym wypadku za tymi elektrowniami, bo to są małe elektrownie, tak zwane atomowe, czy tam jest taki odpowiedni skrót. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że KGHM to podpisało, a rząd to tylko tam był wstawka, była Sasina. KGHM potrzebuje ogromnych ilości energii i tu nic nie ma dla obywatela, szanowni państwo.
No ale KGHM by tego nie podpisał, gdyby nie miał zgody oczywiście, oczywiście rządu. No przecież to jest jasne.
Tak,
to polski koncern.
Proszę pana, dla obywatela to nic nie daje. To KGHM, koncern światowy, podpisał. A dla nas, zwykłego obywatela, szaraka, nic nie ma. Po prostu się nic nie zmienia. Jestem za takimi elektrowniami małymi, ponieważ one zużywają tak zwany uran nisko wzbogacony i ten nisko wzbogacony uran, jego rozpad promieniotwórczy nie rozkłada się na powiedzmy 1000 lat, gdzie jest w tych obecnych elektrowniach bardzo niebezpieczny, gdzie w Niemczech na przykład ludzie wokół elektrowni chorują na aż mi wyszło z głowy w tej chwili, na białaczkę, o tak chciałem powiedzieć. I rozpad ich tego uranu jest bardzo niski. On powoduje na przykład 100 lat i jest praktycznie, można go wszędzie składować i, że tak powiem, no oczywiście wszędzie to nie, ale jest jak najbardziej za tym. Dla obywatela, reasumując, szanowni państwo, nic to nie zmienia. Nic, po prostu nic. Jesteśmy dalej i będziemy dalej płacić drogo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za tę opinię i za telefon wykonany do nas. Proszę państwa, dziś stawiamy pytanie, czy postawienie na atom w dobie kryzysu energetycznego jest słusznym kierunkiem, czy Polska powinna w przyszłości opierać swoje zasoby energetyczne jedynie na zielonej energii. Mamy kolejną osobę na linii. Odbierzmy telefon.
Halo, witam, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
No wie pan, o tych elektrowniach atomowych to można sobie gadać tutaj, to jest wszystko jeszcze w powijakach, to są tylko dyskusje. Platforma też miała zbudować elektrownię atomową i nic z tego nie było. No
mówi się od dawna, prawda, o tej technologii.
Problem jest tu i teraz, w tej chwili, tak?
No teraz podpisano umowę wreszcie, być może coś z tego będzie, no 2029 rok.
To są umowy, to są, tak jak powiedziałem wcześniej, miała być ta elektrownia atomowa, nie ma jej, poza tym każda elektrownia atomowa, jaka ona by nie była, też właśnie tutaj była mowa o tym, że też będzie produkować jakieś odpady, które będą toksyczne, tak? I też będzie problem, gdzie to wszystko składować. No. Problem jest taki, że Niemcy zbudowali sobie rurociąg i to przecież to gołym oknie nie trzeba debatować godzinami, tak? Tylko miał popłynąć gaz, pewnie ten gaz popłynie za jakiś czas, bo nie wiem, jakiś cud by mi się musiał zdarzyć i, no i oni chcą być hubem na całą Europę. No, chcieli po prostu, chcą tutaj być tym głównym dostawcą na całą Europę, do Polski, wszędzie praktycznie. I to był ich plan od początku, tak? Miał być zostać rząd PiS-u wyeliminowany, tamci mieli się na to zgodzić, prawda? I to miało iść tak jak oni sobie tego życzyli i to sobie zaplanowali. Ale się nie udało. PiS wygrał wybory drugi raz i jest problem. No i tutaj to jest kwestia dotycząca tego Nord Stream 2 i tego problemu, który powstał, tego układu między rosyjskiego-niemieckiego. I druga rzecz jeszcze powiem na koniec. Nie wiem, czy państwo tam doczytaliście, albo doczytajcie sobie może w internecie, bo to wyczytałem. Już też była o tym mowa. Japończycy po ostatniej katastrofie zaczynają. Powstał projekt gazowania właśnie węgla. Dlaczego w Polsce my tego nie możemy robić? Są piece, już w tej chwili są piece nowoczesne. Tu nie chcę mówić, kto produkuje ten piec. Od górne spalanie węgla, nie od dołu do góry, tylko odwrotnie. I to jest gazowanie węgla, prawda? W małej skali, że tak powiem, w prywatnym domu. I na tym trzeba się skupić, żeby tutaj te rzeczy poprawić, tak? Żeby ludzie, bo to jest nierealne w tej chwili, dopóki nie zostanie właśnie sytuacja z gazem dla Polski, jeżeli mówimy o swoim własnym kraju, uporządkowana.
Musimy kończyć.
Żeby ludzie mogli korzystać, już kończę, z jakichś tanich właśnie nowoczesnych urządzeń, żeby to dofinansować, to wtedy będzie wszystko okej. Okay. No, a tutaj debatowanie o atomie to naprawdę jest bez sensu. No,
dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo. Mamy kolejną osobę na linii, odbierzmy telefon. Halo.
Dzień dobry, Roman.
Witam, panie Romanie.
No, o energii dużo by można rozmawiać.
Tak,
ja myślałem, że ta billboardowa tempa propaganda robiona przez zakłady energetyczne nie działa, ale sądząc po telefonie pana Mariana działa i to znakomicie, czyli trafia tam, gdzie ma trafić. To pierwsze. Po drugie, ja rozumiem, że rozmawiamy o sukcesie rządu, czyli ja rozumiem, że za 6 lat...
Rozmawiamy o tym, że udało się generalnie podpisać i jest to jakaś kolejny element tego miksu energetycznego.
Za 6-7 lat, zgodnie z tą umową, będziemy mieli pokryte przez te małe elektrownie atomowe około 2% energii w naszym kraju. Także jest to naprawdę ogromny sukces pana Sasina, aczkolwiek po jego ostatnich dokonaniach jestem przekonany, że to też się nie uda, ponieważ jemu się jeszcze nic nie udało. Także no,
umowę podpisano. Umowę podpisano.
O 2% mówimy. Jestem za tym, żeby postawić na atom, bo ja wierzę w naukę, tak jak przy szczepieniach wierzę, że naukowcy dokonali jakiegoś postępu, wierzę również, że przy atomie zrobi on się bezpieczny i wydaje mi się, że jest to jedno z fajniejszych źródeł, ale nie... Mój Boże, nie pan Sasin, ponieważ on wszystko zepsuł i na pewno zepsuje również to. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Taką można mieć opinię oczywiście. Mamy kolejny telefon. Halo?
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słyszę takie ujadanie, że człowiek ma ochotę powiedzieć leżeć, ale to nic. Panie redaktorze, prawda jest taka, że atom jest nam potrzebny koniecznie, bo nie mamy takich źródeł, żeby to zastąpić. Nie mamy wielkich pustyni, wielkich mórz, wielkich możliwości wiatrowych. Rzeki mamy, jakie mamy. Jeśli chcemy zachować ekologię, nie możemy ich co 10 kilometrów wieży przegradzać, proszę pana, progami wodnymi, bo po prostu zniszczymy cały kraj. To się nie da u nas. To nie Wołga, ani Nil. I na pewno pracę miał ten pan, który mówił przed tym tutaj, przed chwilą ujadającym panie, że bardzo dobrą sprawą byłaby gazowanie węgla, te urządzenia. Tylko widzi pan, na nas nastawiono właśnie kruczek też, o którym mówił ten pan, który Niemcy wymyślili, że zero węgla. Dlaczego? Bo węgiel gazowany no byłby do przyjęcia. Ale tu chodzi, żeby wykluczyć węgiel z obiegu. Żeby nawet gazowanego węgla nie było można. Bo węgiel jest przyjęty w całości jako zły.
gazowany węgiel nie jest, proszę pana, wykluczony ze szkodliwości, więc teraz należałoby prowadzić batalię w Unii, żeby Niemcy jednak odpuścili, a Niemcy nie odpuszczą, bo Niemcy chcą nas zniszczyć, jak wszystkich. No nie ma ludzi na plantacjach, panie redaktorze, no. Przecież no to trzeba nas uwalić tutaj. Ja wczoraj powiedziałem, Churchill powiedział, Niemcy należy dla spokoju Europy bombardować profilaktycznie co 50 lat. I to się niestety...
No dobrze, poprawi. Ale to inne warunki były, inna sytuacja, no, więc pan, dzisiaj może nikogo nie bombardujmy, naprawdę.
Znowu powstaje czwarta rzesza.
No nie, no.
Próbują wszystkich podporządkować. No taka jest prawda.
Nie, no, czyta pani, unikają tej frazeologii, dobrze.
Porozumieniową? No przecież to jest tylko pod sztandarem Unii. No taka jest prawda. Miłego dnia życzę.
Do wszystkiego widzenia. Dobrego, pozdrawiam, dziękuję bardzo za telefon. Mamy kolejną osobę na linii. Halo.
Tak, dzień dobry. Dzień
witam
dobry.
Serdecznie.
No może czasy są inne, ale cel jest ten sam. Biznes Niemców i ruskich i cała ta chora polityka energetyczna tej głupiej Unii, która wywindowała...
No, ale bardzo proszę, bez takich określeń, dobrze?
Oczywiście.
Powstrzymajmy się.
Wywindowała ceny energii, pozwalając różnym spekulantom handlować tymi głupawymi uprawnieniami. Proszę pana, najtańszym i najrozsądniejszym, co powinien zrobić Morawiecki, ten geniusz ekonomii, to jest wypowiedzenie tych bredni unijnych, tego pakietu klimatycznego. Ja nie wiem, na czym ten człowiek się zastanawia. On tutaj opowiada, jak to nas broni przed tą głupotą unijną, jak to Unia jest odpowiedzialna za te wysokie ceny. Owszem, ale dlaczego ten człowiek jeszcze tego nie wypowiedział? To jest takie bujanie frajerów, że ja wam coś dam, a za wszystko wy zapłacicie. Energia atomowa jak najbardziej. No skoro Niemcy chcą zarabiać sobie na ruskim gazie, no to my powinniśmy się uniezależnić od Niemców, od ruskich. Tak, energia atomowa i robić wszystko, by mieć własną energię. Ale niech pan zobaczy, jak tym naszym dziadowskim trzecim RP zostali wykiwani ludzie, co pokupywali fotowoltaikę. Nie dość, że płacili za to dwa razy więcej, niż to jest warte, to teraz jeszcze będą okradani przez Enea, bo będą musieli zapłacić za swój prąd 85% wartości, tak, rynkowej. Mało tego. Jeszcze energetyka nie dba o to, by napięcie w sieci, gdzie jest tych instalacji dużo, było obniżane, czyli ten prąd wcale nie trafia do sieci. No już czas się skończyć.
Musimy kończyć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Mamy na drugiej linii, może rozmówczyni, jakaś pani?
Uprzejmy, dzień dobry.
Pan, dzień dobry, witam pana.
Panie redaktorze, z tego co ja zrozumiałem, to kombinat miedziowy ma w planie tą instalację stawiać gdzieś na Pomorzu, tak?
Znaczy, tego konkretnie jeszcze no, nie wiadomo tak naprawdę. Jest podpisana umowa na razie, która docelowo ma doprowadzić do wdrożenia w Polsce technologii małych reaktorów. A gdzie miałoby to stanąć, jeżeli ona...
No właśnie, wczoraj padła gdzieś tam informacja, że pierwsza instalacja ma być budowana gdzieś na Pomorzu.
Być może to... No...
To ja mam taką propozycję, nie taką sugestię właściwie. Towarzysz Antonio Macierewicz swego czasu chciał, marzyło mu się flota amerykańskich lotniskowców, ona będzie atomowa, no, na Bałtyk. No dobrze. Amerykanie mają wycofać teraz bodajże 2 czy 3 lotniskowce ze starej swojej floty, właśnie ona będzie jądrowym. Może postawić taki lotniskowiec gdzieś tam, powiedzmy sobie, w okolicach Szczecina, koło brzegu, poprowadzić linię energetyczną do kombinatu miedziowego w Lubinie.
No dobrze, ale poważnie porozmawiajmy.
No, bardzo poważnie. To jest to, co z energetyką jądrową jest to samo, co z samolotami. Są najbardziej bezpiecznym środkiem transportu, ale jak się rozbijają, jak dochodzi, nie daj Boże, do katastrofy, to kilka razy x osób. To samo jest z energetyką jądrową. To jest przyszłość. To jest przyszłość całego świata, całej planety. Energetyka jądrowa. No bo niestety, tak jak pan dobrze wie, wiatr zawieje, mamy prąd. Wiatru nie ma, prądu nie mamy. Jeszcze jaka jest alternatywa? No niestety, nie jesteśmy ani Szwajcarią, ani Norwegią, by mieć elektrownie wodne. Także co nam się zostaje? Fotowoltaika?
No miks energetyczny nam zostaje chyba, prawda? Rozwijać i wdrażać różne technologie, które nam przynoszą energię.
Ja myślę, że w skali całej planety, ja wiem, że to są moje pobożne życzenia, ale w skali całej planety za kilkadziesiąt, za 100, za 200 lat jednak dojdzie do rozbudowy właśnie energetyki jądrowej. Niestety nie ma innego wyjścia. I to jak najbardziej powinniśmy też iść w tym kierunku, ale może jeden taki mały eksperymentalny reaktor, tak? A tak to powinny być duże przemysłowe elektrownie jądrowe.
Dobrze, pozdrawiam, czas nam się wyczerpał. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, w takim razie garść informacji, bo na razie mamy obie linie puste. Zapraszam Państwa do telefonowania. Przypomnę jeszcze numery telefonów 68 324 2255 i 68 324 3533. I zanim garść informacji Państwu przedstawię, które przygotowaliśmy dla Państwa, to odbierzmy jeszcze jeden telefon, bo ktoś do nas dzwoni.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Stały słuchacz Władysław.
Kłaniam się.
Panie redaktorze, cieszę się bardzo, że podpisano umowę. Nieważne, czy to Sasin, czy to diabeł, czy to inny, bo to nie on będzie budował, nie on za to będzie finalnie odpowiadał do tego. Tylko i jeszcze raz, tylko energia atomowa, oczywiście ta najbezpieczniejsza, może nam zapewnić jakieś bezpieczeństwo energetyczne. Cieszę się, że ten prorosyjski rząd, jak twierdzi pan Roman, podpisał z Amerykanami, a nie z Rosjanami. Cieszę się, że ten rząd być może stawia teraz przy tym, co się dzieje w Europie. Nie możemy liczyć na Niemców. No, możemy liczyć, jak się okazuje, tylko na Amerykanów, więc w dowód wdzięczności powinniśmy z Amerykanami handlować. Takie jest moje zdanie. Atom powinien rozwiązać kwestie związane z dużym poborem energii przez takie zakłady jak KGHM. No i przede wszystkim chciałbym, żeby jeszcze podpisał Azoty, bo przemysł chemiczny potwornej ilości energii zużywa. I to pozwoli nam, zwykłym odbiorcom, mieć większe bezpieczeństwo energetyczne. To nieprawda, że to zwykłemu obywatelowi nic nie daje. Daje. Daje to, że jest odciążona sieć energetyczna, z której w tym momencie nie korzystają te największe zakłady. I nie wiem, dlaczego tego ten słuchacz, który tam rozmawiał, nie widział.
Halo? Mhm. Tak, jest pan cały czas na antenie.
Do tego. Moim zdaniem cieszę się, że chociaż weszły już te małe elektrownie modułowe. Powinna być jeszcze jedna porządna elektrownia wybudowana, czy to w oparciu o technologię francuską, czy amerykańską. No to już pozostawiam fachowcom. Ja się na tym na tyle nie znam. Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Bardzo dziękuję za ten telefon. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Halo?
Kłaniam się, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Szanowny panie redaktorze. Podobno my należymy do wspólnoty europejskiej, proszę pana. Podobno. Bo jak widać tego wszystkiego, proszę pana, to tylko podobno. Mhm. Te rozmowy były również z firmami francuskimi. Nie wiem, czy oni drożej to zaproponowali, czy w ogóle. Ale o kosztach nikt nie mówi i nikt nie powie prawdopodobnie. No to wie pan, jak z gazem jest. Do dzisiaj nie wiadomo, ile płacimy za amerykański, ile nas przewiezienie jego kosztuje, składowanie i w ogóle wszystkie te rzeczy. Proszę pana. A odnośnie Nord Stream 2 tylko chciałem jedno słowo powiedzieć. Mhm. Rosjanie jako sąsiad, proszę pana, zwrócili się przede wszystkim do Polski, żeby budować gazociąg. Polska nie udzieliła zgody, proszę pana. Więc postawili go, położyli go na morzu, proszę pana. I teraz wszyscy narzekają, bo to Niemcy będą, proszę pana, handlować i w ogóle. Polska miała olbrzymie szanse, żeby odpowiednie umowy podpisać i mieć u siebie, proszę pana...
A kiedy nas o to prosili, proszę powiedzieć? Kiedy z nami rozmawiali o tym?
A kto odmówił?
No pytanie właśnie.
No właśnie, proszę pana. To czyli chciałem panu powiedzieć, że nie jest pan za bardzo przygotowany do tego tematu.
Bo to nie jest temat dzisiejszy, wie pan, Nord Stream.
Tak, proszę pana, bo jeżeli normalnie mamy mieć z różnych...
Kto odmówił? Kto odmówił budowy z Rosjanami?
Kto odmówił? A no. Pamięta pan takiego normalnie pana profesora Buzka, premiera Polski?
Pamiętam.
I to niech pan sobie poczyta, proszę pana, będzie pan wiedział.
Czyli pan Buzek pana zdaniem odmówił. No dobrze, dziękuję bardzo, czas się wyczerpał, dziękuję bardzo. Czas się wyczerpał, dziękuję panu za tę wypowiedź, za opinię. No, premier Buzek podobno odmówił budowy gazociągu Nord Stream, także taka pana opinia. Mamy kolejny telefon, odbierzmy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, to ja już.
Tak, jest pan na antenie, witam serdecznie.
Grzesiek Gorzów.
Kłaniam się.
Panie redaktorze, a czy te reaktory, one już są w użyciu?
Ta technologia jest w użyciu, oczywiście nie w Polsce, tak.
Ale w Stanach Zjednoczonych są w użyciu?
Mhm. Tak.
I gdzie? Na lądzie?
No proszę pana, są w użyciu, no, funkcjonują, tak? Produkują energię.
Nie, proszę pana. Mhm. W siedzibach ludzkich one jeszcze nie funkcjonują.
Mhm.
Tak, żeby je przystosować do tych siedzib ludzkich, to potrzeba jeszcze mnóstwo czasu. One w tej chwili to są używane na lotniskowcach i okrętach podwodnych. I to się przewiduje, że zabezpieczenie, żeby pracowały na osiedlach ludzkich, to potrzeba kupę lat. To będzie dopiero gdzieś w połowie następnego dziesięciolecia. Także my się chwalimy, tak jak z FN-35, żeśmy podpisali na coś umowę, na dostawę, czego jeszcze w użyciu nie ma. No i taka jest prawda. A chwalić to my się chwalimy.
No w 2029 roku tutaj jest no takie zapewnienie, że technologia pojawi się u nas.
Fachowcy wszyscy mówią, przecież tego nie ma jeszcze. A poza tym jeszcze, jeżeli to zostanie dopuszczone na terenie Stanów Zjednoczonych, no to musi przejść certyfikację tu w Europie. Także co najmniej 10 lat, albo jeszcze troszkę będzie potrzeba, zanim to zostanie dopuszczone do użytku w Europie.
Mhm, dobrze.
No i taki jest stan faktyczny. Tak samo podpisaliśmy na F-35, a F-y gdzie są? No nie ma F-u.
Czyli nie podpisywać umowy pan by sugerował?
Ale podpisywać, no podpisaliśmy się, no to jest tylko dla chwalenia się, czego żeśmy tutaj nie zrobili.
Dobrze, czas nam się skończył, dziękuję bardzo. No. Czas nam się wyczerpał, proszę państwa. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin ocenił, że umowa w sprawie budowy małych reaktorów jądrowych w Polsce podpisana przez KGHM z amerykańskim New Scale Power to historyczny moment. Powiedział, że ta firma to poważny partner, a jego renoma daje pewność, że te reaktory powstaną. Wicepremier przypomniał na antenie programu pierwszego Polskiego Radia, że to już kolejna tego typu umowa z Amerykanami. Wcześniej podobny krok podjął PKN Orlen, który wybrał technologię małych reaktorów modułowych koncernu Hitachi.
Ta spółka będzie budowała reaktor jądrowy o mocy 300 MW dla Orlenu. W tym przypadku mówimy o 6 reaktorach mniejszych, o łącznej mocy ponad 460 MW. Mówimy o konkretnej umowie już w tej chwili na dostawę tych reaktorów z poważnym partnerem, z poważną firmą. Wczoraj jeden dziennikarzy na briefingu pytał o to, czy możemy mieć pewność, że te reaktory w Polsce się pojawią. No właśnie, powiem, renoma amerykańskiego partnera, myślę, że tą pewność nam daje.
Wczoraj w obecności wicepremiera Jacka Sasina koncern KGHM Polska Miedź podpisał porozumienie z amerykańską firmą New Scale w sprawie budowy małych reaktorów jądrowych w Polsce. Wicepremier podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się też sekretarz energii USA i szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dziś odwiedzi nowojorską giełdę papierów wartościowych, gdzie spotka się z jej zarządem oraz maklerami. W składzie delegacji będą także minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, prezes warszawskiej giełdy papierów wartościowych Marek Dietl oraz prezes KGHM Marcin Chludziński. To tyle z doniesień ze Stanów Zjednoczonych, za oceanu, gdzie przebywa wicepremier Jacek Sasin, a my odbierzmy kolejny telefon, bo ktoś do nas dzwoni. Halo.
No, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Chciałbym powiedzieć, że jestem za takim rozwiązaniem, żeby te elektrownie powstały i bardzo dobrze by było, żeby one powstały jak najbliżej niemieckiej granicy, jak najbliżej Berlina. A co do samej technologii, jeżeli chodzi o energię jądrową, podejrzewam, że za tym pójdą rozwiązania tego typu, że Polska być może będzie sama w stanie wytworzyć sobie broń jądrową. A tak na marginesie jeszcze chciałbym powiedzieć, że gdyby porządziła tutaj jeszcze dłużej taka koalicja Platforma Obywatelska PSL, to nie mielibyśmy Orlenu, nie mielibyśmy PGNiG-e, nie mielibyśmy KGHM-u, także nie byłoby dla kogo robić tych reaktorów tutaj. Aż się ciśnie na usta powiedzenie klasyka: pieniędzy nie ma i nie będzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Halo.
No dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Coś tam. My tak się w tej chwili zachwycamy tymi modułowymi reaktorami, to jakby poniedziałek już miały być one montowane i sprowadzane. Panie redaktorze, niech pan da gwarancję, że za 10 lat one będą nadal nowoczesne. Tak samo jak z dzisiejszym samochodem. Dzisiejszy samochód nówka za 10 lat, co już okazuje się złomem. I postęp techniczny idzie. I wcale nie jest powiedziane, że na energetyce jądrowej mamy opierać po prostu dostarczanie energii. A może będzie już inna technologia?
Mhm.
No i tutaj my się zachwycamy, ale to no przecież tak już wczoraj tak przez zęby powiedział, to dopiero będzie za 10 lat. No a 10 lat, no to w nauce to jest ten gigantyczny skok. Powiedzmy 3 lata temu mówili na przykład odnośnie diabetyków. No to że w tej chwili okazało się, że jest jakiś środek, który pozwala im bardziej swobodnie żyć. I to samo jest z tymi technologiami. One się gigantycznie zmieniają, bo wystarczy jakiś tam ten, wykorzystać jakiś element i już to tak. I wcale nie jest powiedziane, że to będzie zbawienie energetyka jądrowa. A może będzie jakaś energetyka jonowa? No nie wiem. No nie jestem Lemem, nie jestem Juliuszem Wernem. No, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I mamy kolejną osobę na linii. Odbierzmy telefon.
Dzień dobry.
Witam.
Ja chciałem się odnieść do tematu dzisiejszego.
Tak.
Bardzo dobrze, że to podpisali, że w końcu coś będzie z tego wszystkiego. A odnośnie tych poprzedniego pana, co tam mówił, że PO tam no tak chwalił i to wszystko to, no niech się cieszy, że jest inna teraz władza, bo by tak już sprzedali wszystko i by do końca to wszystko padło i nie byłoby po co nawet tych reaktorów postawiać. A tak nie chcę mocno słów używać. Słucham codziennie tego radia. Jak im się nie podoba, tym wszystkim tam to tam i też się nie podoba, że PiS też ma trochę na sumieniu. Ale jak im się nie podoba, to niech się wyprowadzą z naszego kraju. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, mamy jeszcze kilka minut, więc można jeszcze do nas zadzwonić i wyrazić swoją opinię w dzisiejszym temacie. Przypomnę, o czym dzisiaj rozmawiamy. Czy postawienie na atom w dobie kryzysu energetycznego jest słusznym kierunkiem? Czy Polska powinna w przyszłości opierać swoje zasoby energetyczne jedynie na zielonej energii? Mamy telefon, odbierzmy. Halo?
Dzień dobry, z tej strony Mirek.
Dzień dobry, panie Mirosławie.
No ja powiem tak, no, zostały podpisane te umowy, no bardzo dobrze, jest to krok do przodu. Robimy tutaj to, co Unia Europejska nakazuje, żeby odchodzić od węgla. No i nie mam innego wyjścia i za 7 lat, z tego co ja słyszałem, to będą już te reaktory, te małe, pracować.
Tak.
Bo Orlen kupił i KGHM kupiło to. Czy chcą jakieś prywatne firmy, to nie wiem właśnie, ale no jest to na pewno jakiś powiększy, to będzie to większy miks energetyczny. Co do węgla, to jestem za tym, żeby całkiem z tego nie rezygnować, bo to też trzeba trzymać. Może coś się zmieni. Opłaty klimatyczne są takie, że płacimy 60% więcej za energię, a nie 20%, tylko 60%, bo to się wylicza po prostu na podstawie wartości tych opłat, które musimy ponosić i się dolicza do kosztów produkcji. I wychodzi 60%. I te pieniądze z kolei, które dostajemy, no to idą na między innymi na panele, bo tu jeden słuchacz zarzucił, że dostajemy jakieś tam 60 miliardów. Ja nie wiem, ile tam dokładnie jest. Ale te pieniądze to dostajemy, no to one są wydatkowane między innymi na te panele fotowoltaiczne. Które za kilka lat one będą po prostu nic nie warte, bo to będzie zużyte i nie wiadomo, jak to będzie utylizować. Poza tym jest to przestarzała technologia, bo polska technologia odnośnie paneli fotowoltaicznych opierająca się na perowskitach w sztucznych kryształach, za tym stoi pani Olga Mańkiewicz. No to jest kosmos, normalnie to jest XXI wiek, można tak powiedzieć. W porównaniu do tych paneli, które teraz są montowane, które tu są. Ale to jest, te, które są montowane, to jest firmy zachodnich i oni chcą zarobić na tym jak najwięcej. No to dlatego jest taki nacisk na to, żeby po prostu między innymi wydawać te pieniądze na wsparcie tych technologii zachodnich, a nie rozwijać polską technologię. Bo te polskie panele to naprawdę jest rewolucja niesamowita.
Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, 6 minut do godziny 13. Mamy jeszcze chwilę. Możemy odebrać jeszcze jeden, już ostatni telefon dziś. Odbierzmy.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Panie redaktorze, chwała temu panu, co tam powiedział,
o tym, że był taki jeden, kto mówił, nie ma pieniędzy, nie było, nie ma i nie będzie. Ja bardzo krótko to skomentuję, co tak po przeciwnicy mają to wszystko za złe. Panie redaktorze, żeby to ogłosił Tusk, wszystko by było przyjęte pięknie, a że to ktoś ogłasza, a nie oni, że tym się udaje, a tamtą się nie udawało, to jest taka złośliwość i na tej złośliwości tylko wszyscy źle wychodzimy. Proszę o pamiętanie, ja nie mówię, że PiS nie popełnia błędów, tylko zaznaczam, kto nie popełnia błędów, jak się rządzi, jak się coś robi, ale jest już tak drastyczny, jak poprzednicy to robili, to chyba... To jest po prostu marszczyk. Dlatego mówię, panowie, kto by nie robił, a jest to dobre dla nas wszystkich, uszanujmy to. Będą wybory, wygrają oni, będą oni jeszcze lepiej rządzić, chwała. Ale to wszystko zależy od wyborców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Również, proszę państwa, to już był dziś ostatni telefon, który od państwa odebraliśmy. Prawie 4 minutki do godziny 13. Musimy kończyć nasz program. Za wszystkie telefony dziękuję dziś państwu Daniel Sawicki i Andrzej Gruszka, który pilnował audycji i odbierał od państwa połączenia. Na kolejny otwarty mikrofon już jutro, jak zwykle o godzinie 12.10. Zapraszam serdecznie. A dziś to już wszystko, więc do usłyszenia.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.